Moim gościem w rozmowach o rzeczach pięknych jest Marta Norenberg, jubilerka i miłośniczka dawnego rzemiosła. Od 2013 roku prowadzi pod Warszawą autorską pracownię o nazwie Sztuk Kilka, gdzie tworzy unikatową biżuterię, tylko w pojedynczych egzemplarzach. Marta zgłębiła kilka umiejętności rzemieślniczych, dlatego jej prace wzbogacone są o szkło artystyczne, elementy ceramiki i mniej typowe materiały, jak ręcznie filcowana wełna, żywica czy wypalana skóra. Podkreśla, że ma słabość do podróży muzealnych, książek o biżuterii i dawnym rzemiośle, zbieractwa, a także do Japonii. Wszystkich miłośników piękna, ceniących artyzm i ręcznie wykonane przedmioty, zapraszam na nowy odcinek podcastu Rzeczy Piękne. Przed mikrofonem Joanna Zawierucha-Gomułka. Dziś prezentuję pierwszą część naszej rozmowy. Jesteśmy w pracowni Marty Norenberg, projektantki biżuterii i historyczki sztuki. Witaj, Marto.
Witam serdecznie.
Czy nazwa twojej firmy Sztuk Kilka narodziła się z upodobania do różnorodności?
Tak, zgadza się, ponieważ interesowało mnie bardzo wiele dziedzin twórczych. I jak myślałam nad nazwą mojej pracowni, to zastanawiałam się, jak to wszystko połączyć. Nie chciałam rezygnować z jakiejś dziedziny, więc po burzy mózgów, bo tak naprawdę wypisałam sobie mnóstwo różnych nazw, wpadła mi Sztuk Kilka, czyli taka troszkę gra słów, połączenie tego, że zajmuję się różnymi technikami, ale łączę to w jednym przedmiocie.
Jesteś z wykształcenia historykiem sztuki, ale postanowiłaś zostać jubilerem. Kiedy pojawiła się fascynacja złotnictwem i biżuterią historyczną?
W zasadzie już po studiach, ponieważ tak naprawdę historykiem sztuki jako z zawodu nie byłam nigdy. Ukończyłam studia i nigdy nie poszłam w kierunku tego zawodu. Myślę, że tak w 2012 roku już tak troszeczkę poważniej zainteresowałam się biżuterią, ale nadal obok tego były też inne techniki. I w 2013 roku poszłam na kurs jubilerski. I to też była taka troszkę śmieszna sytuacja, ponieważ wcześniej robiłam biżuterię w technice witrażu Tiffany. Natomiast on był zbyt słaby, zbyt delikatny do oprawy dużych form, na przykład ze szkła albo z ceramiki. I wtedy przyszło mi do głowy, że w takim razie może srebro, że srebro to wszystko utrzyma, bo robi biżuterię dość sporych rozmiarów i ona też ma swoją wagę. I właśnie znalazłam kurs jubilerski, który odbywał się w moim dawnym liceum. Więc był to miły zbieg okoliczności. I w zasadzie w 2013-2014 ukończyłam ten kurs. I potem bałam się robić w srebrze i robić biżuterię srebrną. I tak czekałam do 2015. I mniej więcej w tym samym momencie, kiedy zdecydowałam, że będę już robić biżuterię srebrną, zafascynowałam się biżuterią historyczną. Ponieważ na studiach z historii sztuki tak naprawdę nie było złotnictwa. Jeśli już, to złotnictwo kościelne, czyli takie duże gabaryty, natomiast biżuterii w ogóle. Więc tak jak z wykształcenia nie mam tak jakby tej bazy o biżuterii historycznej i musiałam to zgłębiać sama. I tak 2015-16 to jest ten moment, kiedy mnie zafascynowało złotnictwo historyczne i pierwsza podróż do Pforzheim, czyli do największego w Europie Muzeum Biżuterii. I to był taki punkt przełomowy.
Kiedy założyłaś swoją pracownię?
W 2013 roku.
Zgłębiłaś już wiele umiejętności rzemieślniczych. Znasz technikę witrażu Tiffany'ego, nieobce są ci tajniki wytopu szkła, metaloplastyki i ceramiki. W początkowym okresie swojej działalności jubilerskiej łączyłaś te różne materiały ze sobą. Na przykład miedź z ręcznie filcowaną wełną, kamieniami tłoczoną i barwioną przez siebie skórą naturalną. Czy łączenie tak wielu technik było dla ciebie wówczas wyzwaniem, czy poszukiwaniem własnego stylu?
Nie zastanawiałam się nigdy nad tym tak naprawdę. Gdzieś tam chciałam mieć ten swój styl. W sensie zastanawiałam się, czy widać po moich pracach, że to są moje prace. Zazwyczaj miałam taki odzew z internetu, że osoby rozpoznawały te prace, mimo że były bardzo różnorodne i mogłoby się wydawać, że nic ich nie łączy. Mhm. Natomiast tak jakby pozostawiłam to swojemu biegowi, że ta rozpoznawalność czy tak jakby styl tych prac, że on się wyłoni gdzieś w trakcie, po latach, po prostu po latach pracy. Więc nie było to takie działanie uświadomione. Natomiast ja po prostu uwielbiałam i nadal uwielbiam uczyć się nowych rzeczy. Mhm. A dzięki biżuterii mogę, i dzięki srebru szczególnie w tej chwili, mogę je łączyć w tych użytkowych przedmiotach.
Opowiedz nam o spotkaniu z jubilerem Andrzejem Bantkowskim.
To było spotkanie przełomowe. W 2015 roku, po namowach mojego małżonka, stwierdziłam, że rezygnuję z witrażu i z pracy z miedzią i że chcę rozwijać pracę w srebrze. Ponieważ już minęły prawie 2 lata od ukończenia kursu, a ja nadal w srebrze nie pracowałam. I troszkę było żal tego całego roku, ale ja się po prostu bałam. Bałam się działać w srebrze, że nie uda mi się nic, więc takie twórcze rozterki. I dostałam od męża książkę właśnie pana Andrzeja i dowiedziałam się z jego strony, że prowadzi warsztaty. No ale warsztaty we Wrocławiu. A mój mąż na to, no to pojedziesz. Jaki problem? I rzeczywiście skontaktowałam się z panem Andrzejem, zapisałam się na taki indywidualny kilkudniowy kurs, przekrojowy, jeśli chodzi o jubilerstwo, czyli nie jakąś konkretną jedną technikę, tylko taki przekrój z różnych technik. I na tych warsztatach tak naprawdę uświadomiłam sobie, że już to umiem. W sensie nie chodzi o to, że umiem te techniki tak idealnie, tylko że już mam tą bazę, którą mogę rozwijać, więc zajęcia u niego były taką motywacją, że dobrze, ja mogę działać, tak? Ja nie mam się już czego bać, po prostu muszę robić, zdobywać doświadczenie i w ten sposób się rozwijać.
Od czego zaczyna się u ciebie praca nad nowym egzemplarzem biżuterii?
Różnie. Ponieważ czasami wpada mi jakiś pomysł do głowy i od razu muszę go naszkicować i czuję, że ja muszę go zrobić. Natomiast czasami jest tak, że dostaję mail od klientki i tam pojawia się jakaś inspiracja i wtedy już myślę tak jakby pod daną klientkę. Po omówieniu tak jakby, co ona by chciała, o czym marzy i wtedy wykonuję projekty. Kiedyś częściej, teraz troszkę rzadziej, tak jakby punktem wyjścia był na przykład kamień albo ceramika, czyli miałam jakiś kamyczek i do niego budowałam całą oprawę, cały szkic. Ponieważ u mnie wszystko zaczyna się też od szkicu. Wiadomo, najpierw jest myśl, a potem jest projekt w szkicowniku, ponieważ pozwala mi to tak jakby poukładać sobie, jakie będą kolejne działania pracy. Ponieważ pracę mam dość szczegółowe, jest tam mnóstwo elementów i jak sobie tego nie rozrysuję, to później trudniej jest mi to wszystko poukładać i żeby to połączyć już w całość.
Pracujesz głównie w srebrze i miedzi. A co z innymi szlachetnymi metalami, na przykład złotem?
Tak, pracuję głównie w srebrze obecnie, ponieważ miedź już gdzieś tak poszła w zapomnienie kilka lat temu. I srebro zostało tym głównym budulcem moich prac. Tak jakby jest mi najbliższe ta plastyka, sposób pracy, ponieważ to, między metalami to się różni. Metale mają różną miękkość lub twardość, jak to woli, różną gęstość. Sposób kształtowania też się różni, chociaż używa się tych samych narzędzi. I ze srebrem tak jakby czuję, że to jest to. Na razie nie myślę o kolejnych metalach, jeśli chodzi o złoto, ze szlachetnych czy platynę. Jakoś srebro wystarcza mi, żeby wyrazić to, co chcę w biżuterii. Może też jest kwestia w tym, że ja robię duże gabaryty. Nawet jeśli jest coś drobniejszego, to jednak jak na złoto, to już są duże gabaryty. A tutaj też wchodzi kwestia cenowa.
No, materiału.
Tak.
Oczywiście. Mhm.
Więc myślę, że to jest też ten strach, że ja mogę coś popsuć. Ale też nie czuję takiego pociągu po prostu do złota czy innych metali, tak jakby srebro mi wystarcza, a że dodaję do tego mnóstwo innych technik czy materiałów, to zupełnie inne metale mnie nie interesują.
Które narzędzia są niezbędne w pracy jubilera?
jest takich kilka. Oczywiście zależy od tego, jaką biżuterię ktoś wykonuje. Natomiast dla mnie najważniejsza jest gesztelka, czyli tak zwana ramka do cięcia, w którą wkręca się brzeszczoty. Dzięki niej mogę wycinać właśnie ażury, czy jakiekolwiek formy ze srebra. Na pewno klin, czyli drewniany element, na którym kładę blachę srebrną i na nim wycinam. Myślę, że wszelkiego rodzaju pilniki, ponieważ srebro po cięciu jest ostre, nie nadawałoby się do użycia. To myślę, że jest taka podstawa podstaw. Natomiast na pewno mnóstwo różnych młotków, najlepiej starych młotków, które mają już swoją fakturę po latach i które tą fakturę oddają blasze srebrnej. Cóż jeszcze? Pilniki też tak naprawdę mam z odzysku, że tak to ujmę. Ponieważ pilniki sprzed lat są świetne nadal. Można ich spokojnie używać, jeśli się o nie dba. I one dalej posłużą przez kilkadziesiąt lat i też będą mogły zostać przekazane dalej. Więc uwielbiam te stare narzędzia. Z takich podstawowych jeszcze jest walcarka, ale myślę, że to jest taki dodatek, bo walcarką po prostu walcuje się srebro, żeby było cieńsze. Albo rozgniata się na przykład drucik na płaski pasek. Natomiast tutaj można sobie też poradzić młotkami i kowadełkiem. O, kowadełko, tak. Bez kowadełko trudno, ponieważ bicie młotkiem srebra na drewnie kończy się tym, że stół się niszczy, a srebro nadal nie ma tego kształtu, który chcieliśmy.
A jak wyglądają od kuchni codzienne zmagania z formą i materiałem? Przybliż nam trochę tajemnicę jubilerskiej pracy.
Dla mnie już nie tajemnice. Wydaje mi się to takie codzienne. Co prawda nie codziennie spędzam czas w warsztacie, jednak dużo mojej pracy to też jest praca przy komputerze albo przy aparacie fotograficznym. Natomiast jeśli jestem już w pracowni i załóżmy, że mam już zrobiony projekt w szkicowniku, to rozpoczynam pracę od przeniesienia wzorów na blachę. I do tego najczęściej wykorzystuję kalkę techniczną i kalkę taką zwykłą fioletową, żeby ten wzór odbić. Albo przyklejam te wzory na papierze, na blachę. I zaczyna się wycinanie. Wycinanie jest chyba jedną z ulubionych moich części, ponieważ dla mnie jest jak mantra. Wtedy odpoczywam. Nie muszę się, w tej chwili już nie muszę się zastanawiać. Jak wycinam, po prostu jest to płynie.
Ale ja to misterna praca.
Tak, bardzo misterna, trzeba uważać. Piłki włosowe sobie strzelają w międzyczasie. Natomiast no, bardzo lubię tą część. Gdy już wszystkie elementy wytnę, cały czas w tyle głowy tak jakby zachodzi taki proces myślenia nad kolejnością. To jest coś bardzo ważnego w mojej pracy, ponieważ wykonanie działań nie w tej kolejności, w której powinny być, mogą bardzo utrudnić mi pracę albo w ogóle uniemożliwić wykonanie jakiegoś elementu. Więc szlifując, polerując, nadając kształty, cały czas myślę o tym, co powinnam zrobić dalej. Czy teraz przylutować ten element do tego? Czy może lepiej inny, bo ten jest za mały, on mi się później spali. I to jest cały czas gdzieś tam w głowie się kotłuje, natomiast to też już jest w pewien sposób automatyczne, bo działam już kilka lat i ten proces zachodzi sam. Tak? Nie muszę się nad tym jakoś męczyć, tylko jest jakiś taki naturalny po prostu.
Niemniej jednak myślenie o tej kolejności jest bardzo istotne, jak widać.
Tak, tak. I powiedzmy, jeśli już elementy zlutuję i mam już tą bazę taką kształtem, to wtedy zaczynam wykończenie, że tak to ujmę, czyli sprawdzam, czy nie ma haczących elementów, czy to będzie wygodne, czy miejsce, w którym umieściłam na przykład zaczep do wisiorka, czy ten wisiorek będzie się dobrze układał, ponieważ chcę, żeby ta biżuteria była noszona. To nie ma być tylko obiekt w pudełeczku, jest pięknie i zamknijmy pudełeczko, tylko chciałabym, żeby ta biżuteria żyła razem z klientkami, żeby budziła wspomnienia, czy jakieś takie właśnie miłe uczucia. No ale to właśnie, żeby je budziła, najpierw musi być noszona i musi być wygodna. Więc to jest kolejny aspekt. I na końcu jest oksyda, czyli taka specjalna substancja, która sprawia, że srebro nabiera takiego stalowo-szarego odcienia. I wydobywa...
Patyny czasu.
Tak, tak.
To znaczy, to chyba chodzi o imitację, prawda?
Tak, znaczy patyna troszkę inny daje efekt, oksyda troszkę inny. Natomiast tu jest to wrażenie, rzeczywiście czasami niektóre osoby mówią, że to jest takie stare srebro, ale dzięki tej warstwie wydobywają się na wierzch faktury, niuanse, tak jakby jest bardziej plastyczna wtedy ta praca. Szczególnie, że ja właśnie zestawiam ze sobą bardzo dużo takich drobnych elementów, listeczków, kwiatków i wtedy właśnie widać tą plastykę, przestrzenność.
Efekt rzeźbiarski się po prostu robi, prawda?
Jak już jest oksyda, to już idziemy robić zdjęcia.
Zastanawiam się, czy potrzebujesz ciszy, jakichś szczególnych warunków do tworzenia.
Zazwyczaj jestem sama. Ewentualnie przychodzi do mnie moja kotka Miśka i jest takim małym przerwnikiem w pracy, a czasami siedzi za mną i czeka, aż przestanę ciąć. Jak tylko usłyszy, że przestałam ciąć, to zaczyna miauczeć. Natomiast zazwyczaj właśnie jestem sama, nikt mi nie przeszkadza. Lubię mieć w tle muzykę. RMF Classic akurat słucham i to jest idealny podkład. Nie lubię hałasów, nie lubię jak ktoś mnie rozprasza lub woła. No już przyzwyczaiłam się, że jak przyjeżdżają kurierzy, no to jest ten dzwonek i muszę lecieć na dół. Natomiast wolę jak nie przyjeżdżają, bo zawsze jak czekam na kuriera, to ja to odczuwam przy pracy. Że ktoś będzie, coś się będzie działo, to też jest to, że ja muszę mieć czas. Że nie mogę na przykład mieć spotkania umówionego na wieczór i mimo, że na przykład mogę zacząć pracę o 8 rano, i mam 8 godzin luzu, nic nie mam do zrobienia, to ja czuję to, że ja będę musiała później wyjść. I to mi rzeczywiście przeszkadza, więc tak jakby ta swoboda myśli, że dobrze, ja dzisiaj nigdzie nie muszę iść, niczego załatwić, odpisać na ważnego maila. Wszystko to muszę zrobić przed, jeśli mam jakieś takie sprawy do załatwienia. Taki spokój.
Wykonujesz biżuterię tylko w pojedynczych egzemplarzach. Dlaczego przyświeca ci taka idea?
To nie była idea, która była ze mną od początku. Nie myślałam o tym, ale zawsze, niezależnie od techniki, w której pracowałam, nienawidziłam wręcz powtarzać swoich prac. Zdarzyło mi się malować ten sam obraz i była to droga przez mękę, ponieważ porównywałam siebie do siebie, tak? Czy jak ten efekt wyszedł tu i tu. Poza tym, jeśli chodzi o srebro i pracę w srebrze, gdy założyłam pracownię, ja byłam tuż po skończeniu kursów jubilerskich, więc ja nie miałam doświadczenia. To było kilka prac zrobionych na kursach, mnóstwo wiedzy teoretycznej, natomiast nie przełożonej w ogóle na działanie praktyczne. I stwierdziłam, że jeśli ja zacznę robić prace powtarzające się, to niczego się nie nauczę i nie będzie to rozwijające. Oraz, że tak jakby zupełnie inna jest ta wartość tych prac i nie chodzi mi o wartość finansową, tylko wartość tych prac, że robię coś dla klientki, jeśli robię pracę konkretnie dla jednej klientki, czy w ogóle robiąc jakąkolwiek pracę, że ona jest jedna, jedyna na świecie, że nikt inny nie będzie miał takiej samej, że w niej jest coś indywidualnego, tak jak my jesteśmy indywidualni, że każdy z nas jest inny, nie ma drugiej takiej samej osoby, to czemu ja mam robić, powtarzać biżuterię i w kółko robić to samo i z jednej strony siebie męczyć, bo ja bym się czuła z tym źle, a z drugiej strony oferować komuś no, kolejną taką samą rzecz.
Podkreślasz, że projektowana przez ciebie biżuteria to fragment rzeczywistości przefiltrowanej przez wyobraźnię. Co lubisz wyrażać w użytkowym kształcie bransolety lub na przykład wisiora?
Trudne pytanie. Nie zastanawiałam się tak... Znaczy nigdy o tym po prostu nie rozmyślałam, tak? Po prostu tworzyłam. Czasami jest tak, że gdzieś w tej biżuterii jest zawarta symbolika elementów, które zastosowałam. Czasami jest to symbolika bardzo ukryta, ponieważ związana z jakimiś wspomnieniami klientki. Na pewno jest tam dużo emocji, uczuć, raczej pozytywnych. Raczej nie skłaniam się ku takim pracom, gdzie ten temat ma jakiś aspekt negatywny czy złych wspomnień. Chcę, żeby to były prace pozytywne, budzące też takie emocje. Mnóstwo jest tam takich nawiązań do przeszłości. Myślę, że tak.
Powiedziałaś kiedyś, każda moja praca w pewien sposób jest wyjątkowa. Dlaczego?
Myślę, że tutaj też jest ten aspekt pojedynczości tych prac, że ja ich nie powtarzam. Przy każdej uczę się czegoś nowego. To też jest tak, że każda praca, albo prawie każda, bo to też zależy od motywu, jest pewnego rodzaju wyzwaniem. Ponieważ robiąc na przykład projekt, szkic, ja nie zakładam, rysując go, że na przykład, ach, ja tego nie umiem jeszcze zrobić, to ja nie będę w ogóle o tym myślała, ani tego rysowała. Tylko po prostu powstaje ta wizja przelana na papier i dopiero wtedy zastanawiam się, jak to zrobić technicznie. Czasami jest tak, że niektóre prace czekają, czekają rok, czekają dwa lata, czekają więcej. I dopiero wtedy ja czuję, że dojrzałam na tyle, żeby ją wykonać. A czasami jest tak, że nigdy ich nie wykonam i nadal zostają w szkicowniku.
Patrząc na twoje prace, widzę, jak bardzo wzorujesz się na naturze. Lubisz organiczne, płynne, czasami amorficzne kształty. Czy świadomie uciekasz od prostoty i geometrii?
Tak.
Dlaczego?
Nie lubię kanciastych kształtów po prostu. I zawsze bliskie były mi wszelkie obłe kształty i dlatego przeważają w moich pracach. Co prawda w przypadku ażurów pojawia się ta geometria. Tutaj wcześniej kiedyś od niej uciekałam, ponieważ bałam się, że mi się nie uda wyciąć. Natomiast gdy tworzyłam kolekcję inspirowaną Japonią, tam były motywy, które właśnie tą geometrię, ostre takie kształty zawierały i stwierdziłam, że to będzie wyzwanie. Że ja spróbuję wyciąć takie kształty, może się uda, ponieważ je się wycina trudniej niż obłe. I wtedy, jeśli chodzi o ażury, spodobało mi się to cięcie, spodobały mi się też te kształty, że udaje mi się je uzyskać. Natomiast ogólnie, jeśli chodzi o taką formę całościową biżuterii, to prawie się nie pojawiają.
Podcast Rzeczy Piękne został zrealizowany w ramach stypendium twórczego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przypominam, że wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie projektu rzeczypiękne.pl i na popularnych platformach podcastowych i społecznościowych. Wszędzie tam czekam na Wasze opinie i komentarze.